Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dziś będą trzy różne propozycje. Książka dla najmłodszych, książka dla trochę starszych, którzy lubią grubsze powieści przygodowe z tajemnicami, i będzie też komiks, ale na dodatek ten komiks przedstawiony w formacie audiobooka. Zaintrygowałam Was na pewno. No to teraz zapraszam do słuchania Alfabetu, który potrwa do godziny 10, a naszym pierwszym gościem będzie ktoś, kogo bardzo, bardzo lubicie. To ilustratorka Emilia Dziubak i najnowsze dzieło Emilii, które powstało we współpracy z niemiecką autorką Sabine Bollmann. Emilia Dziubak już za chwilę w Alfabecie. Emilia Dziubak w Alfabecie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak miło gościć Cię w studiu, a nie przez telefon. A jest okazja, bo są nowe książki. I jak zwykle w tych książkach Twoje ilustracje, no tak po prostu je... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że dominują, ale powodują, że ręce same się po te książki wyciągają. Chciałabym zacząć od takiej książki. Jest to tłumaczenie z języka niemieckiego, książka Sabine Bollmann. My już zresztą mamy jej książki po polsku i chyba jedna z nich była przez ciebie też właśnie ilustrowana. Czy 10 to dużo, tak?
Tak, tak.
To była jej książka. Mhm. No właśnie. A to jest historia, w której najważniejsze są koty. I z tego, co wiem, to chyba to była głównie decyzja, że się podjęłaś ilustrowania tej książki. Te koty, tak?
Nie tylko koty, ale też piękna historia i moje doświadczenia też z Sabine przy ostatniej książce. I to miała być taka kontynuacja, no może nie kontynuacja tej historii, ale taka część i ukłon dla miłośników kotów. Jeśli pierwsza nasza książka była o wilkach dla miłośników psów, to tutaj chcieliśmy stworzyć coś dla miłośników kotów.
Mały kotek i jego mama, ich taka trochę poznawcza wędrówka i możemy sobie wyobrazić, że jest to... No, w kotach przedstawione dziecko i matka właściwie w tej najważniejszej roli, czyli mama pokazuje maleństwu świat. I podobno ten mały koteczek, który tutaj jest, to on istnieje naprawdę, ten na ilustracjach.
Tak, tak, istnieje naprawdę. To jest mój kot Bogdan. Bogdan jest dużo, dużo większy w rzeczywistości. Ma jeszcze brata Czakiego. Ale musiałam się zdecydować na jednego z nich i Bogdan wygrał ze swoją plamką na brodzie.
Emilko, czy koty zawsze są w waszym domu? Bo my o kotach dosyć często rozmawiamy. Ja mam wrażenie, że no to są wasi członkowie rodziny, tak?
Oczywiście, to jest w ogóle bezdyskusyjne. W moim domu prawie zawsze był kot. Jak byłam studentką, nie miałam kotów, ale za to miałam myszy. Zawsze chciałam mieć jakieś zwierzę i mieszkać z jakimś zwierzęciem. Koty to były moje ukochane stworzenia od dziecka i teraz, jak jestem dorosła, no, kot jest członkiem rodziny. Dla mnie to są moje dzieci.
W związku z tym, kiedy ilustrujesz książkę, w której koty grają albo główne, albo poboczne role, to pewnie nie masz z tym problemu, żeby na przykład namalować, że kot się smuci, albo żeby namalować, że kot jest rozczarowany, albo namalować, że kot jest w świetnym humorze.
A wiesz, że to wcale nie jest takie proste, bo narysowanie kota jest bardzo trudne. Tak, kot i koń to są zwierzęta, które bardzo, bardzo trudno się rysuje. Pewnie dlatego, że niezwykle zgrabnie się poruszają, mają taki wdzięk, coś takiego w sobie.
Miękkość. Taką
miękkość.
Koty, no.
I taką subtelność w wyrażaniu emocji i uczuć. A koty są bardzo mistrzowskie w maskowaniu uczuć. I to wcale nie jest takie oczywiste, że kot pokazuje złość czy radość, więc trochę musiałam tutaj naciągnąć rzeczywistość i poprzesadzać.
Czy to jest pogodna historia?
Tak, to jest bardzo pogodna, ciepła, bardzo rodzinna i taka historia dla osób, które chciałyby się wyciszyć albo chciałyby wyciszyć swoje dziecko. Na pewno tutaj nie będzie akcji, nagłych zwrotów akcji za nie, ale zakończenie jest przepiękne, podobnie jak w historii o wilkach. Ten koniec jest taki, że wyciska tą jedną łzę na samym końcu.
No i myślę, że też idealna taka do wieczornego, prawda? Czytania
tak,
takiego
tak.
Na dobranoc, do przytulania się, do wspólnego oglądania twoich przepięknych baśniowych ilustracji i właśnie poznawania tej historii. Ja tak testuję w każdym razie z książką o wilkach, czy 10 to dużo i to się bardzo sprawdza. To jakoś, nie wiem, mimo że dziecko się angażuje w ten tekst, to jednak wycisza.
Tak.
Nie wiem, czy to jest taki... dobra rekomendacja dla książki, ale chyba tak, no ona ma też taką rolę spełniać, no, taką właśnie,
to
żeby
też
wyciszać.
Zależy od oczekiwań, ale myślę, że rodzic, który chciałby, żeby jego dziecko zasnęło albo się wyciszyło wieczorem, to są idealne książki.
No bo wiesz, kiedyś właśnie ktoś mi mówił, no tak jak czytasz książkę, przy której dziecko usypia, to znaczy, że ta książka jest nudna. No nieprawda. To znaczy, że ta książka właśnie powoduje, że dziecko czuje się bezpieczne i może bezpiecznie zamknąć oczy i sobie już spać.
Jak dziecko się nudzi, to raczej zaczyna rozrabiać.
Prawda?
Zresztą w drugą stronę chyba jest.
Emilia Dziubak opowiadała o współpracy z niemiecką autorką Sabine Bollmann. Ta książka nosi tytuł Mamusiu, jak wielki jest świat. Na język polski przetłumaczyła tę książkę Małgorzata Słabicka-Turpajnen. Książka ukazała się w wydawnictwie Nasza Księgarnia. No a jaki był początek? Jak to się w ogóle stało, że Emilia Dziubak ilustruje książkę niemieckiej autorki i pierwsza wersja pokazuje się na niemieckim rynku dla niemieckich czytelników, a potem dopiero dociera do Polski. O tym za chwilę już opowie wam autorka, czyli Sabine Bollmann, bardzo popularna w Niemczech autorka wielu książek dla dzieci w różnym wieku, ale również bardzo popularna aktorka. Więc te dwie role odgrywają na pewno znaczenie, kiedy spotyka się z dziećmi, ze swoimi czytelnikami. I o tym Sabine Bollmann też w naszej rozmowie będzie opowiadać. Zwykle jest tak, że to wydawnictwo proponuje, kto będzie ilustrował moją książkę. Czasem takich nazwisk jest kilka. W przypadku tej książki dostałam od niemieckiego wydawcy propozycję ilustrowania przez Emilię Dziubak. Przejrzałam kilka z jej książek i pomyślałam natychmiast, tak, chcę z nią pracować. Kolejność była taka. Najpierw napisałam cały tekst, potem został przetłumaczony na język angielski, potem dostała go Emilia, przeczytała i zaczęła rysować. Oznacza to, że nie siedzimy razem, nie pracujemy w tandemie, nie rozmawiamy przez Zooma, nawet się jeszcze osobiście nie poznałyśmy, ale napisałam jej, jak bardzo podobają mi się jej prace. Widzę, że ona rozumie, co chcę opowiedzieć poprzez moje teksty. Na dodatek umieszcza w obrazach coś więcej. Dodaje od siebie różne drobiazgi. Cały czas je odkrywam. Uważam, że to piękne, że nie wszystko, co jest w tekście, jest dosłownie w obrazie, a można w nim znaleźć coś innego, nowego. To też na pewno podoba się dzieciom, które mogą poszukać takich miejsc. Zresztą nigdy nie podpowiadam ilustratorom, na przykład narysuj tutaj to, a tam tamto. Zostawiam im całkowitą wolność. A dla mnie wiek czytelników nie ma znaczenia. Najważniejszy jest pomysł, a pomysł nie podpowiada mi pisz dla przedszkolaków albo to będzie dla nieco starszych dzieci. Pomysł musi przejść w fazę pisania i dopiero wtedy okazuje się, dla jakich to będzie czytelników, małych czy trochę większych. Bardzo lubię spotkania z dziećmi. Na początku zawsze czytam jakiś fragment, potem przychodzi czas na pytania i jeśli dzieci znają moje książki, to pytania są na temat. Ale bywa, że dzieci są w ogóle nieprzygotowane i wtedy zdarzają się pytania typu ile ma pani lat? Albo kiedy dowiadują się, że jestem z Monachium. A czy kibicuje pani FC Bayern? Oczywiście pytają też, skąd się biorą pomysły do książek, a wczoraj chłopiec zapytał mnie, a zdarza się pani odpisywać coś z innych książek? Uważam, że takie spotkania są bardzo ważne. Kiedy jesteśmy na spotkaniu gdzieś w bibliotece albo na jakimś festiwalu, to przychodzą dzieci wybrane. Ale na spotkanie w szkole przychodzą wszyscy, również ci, którzy nie lubią czytać. I tu widzę naszą bardzo ważną rolę. Zdarza się, że po takim spotkaniu podchodzi do mnie dziecko i mówi, a właściwie to nie lubię czytać, ale tę książkę wypożyczę. I wtedy myślę sobie, tak, to jest mój sukces, bo ja przecież też widzę ten problem, problem, który jest w różnych krajach, że dzieci nie chcą czytać. To była Sabine Bollmann, której najnowsza książka Mamusiu, jak wielki jest świat, właśnie ukazała się w naszej księgarni. Książka została przełożona na język polski przez Małgorzatę Słabicką-Turpajnen, a zilustrowana przez Emilię Dziubak. I mam tę książkę teraz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Mamusiu, jak wielki jest świat. A za chwilę w studiu Alfabetu pojawi się Agnieszka Krawczyk z książką, o której już mówiłam na początku, z taką książką pełną zagadek i tajemnic, trochę grubszą, trochę bardziej skomplikowaną, czyli propozycja dla dzieci, które naprawdę lubią czytać i lubią rozwiązywać zagadki. Już za chwilę Agnieszka Krawczyk w Alfabecie. Agnieszka Krawczyk w Alfabecie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka znana przede wszystkim dorosłym czytelnikom, a właściwie nawet czytelniczkom, ale też już słuchaczom Alfabetu, bo to jest nasza kolejna rozmowa i nasze kolejne spotkanie wokół pani książek dla dzieci. Na dodatek wypróbowuje pani właściwie już taką sprawdzoną metodę, czyli metodę serii, czy też cyklu. Jak pani to nazywa? Serią, czy cyklem, czy...
Właściwie to jest seria, bo jest to ta sama bohaterka, podobne miejsce, ten krąg tutaj przyjaciół głównej bohaterki Mai, więc można powiedzieć, że to jest seria wiążąca się z poprzednią powieścią.
Ta poprzednia miała tytuł Maja i tajemnicza szuflada, ta, którą dzisiaj mamy w studiu, o której będziemy teraz rozmawiać, to Maja i gabinet duchów. Ile lat ma Maja, ta główna bohaterka?
Maja ma 11 lat, więc to już jest taka trochę dorastająca panna, taka wczesna nastolatka. I to jest powieść, właściwie cała ta seria jest skierowana do takich dzieci, ale już trochę młodzieży. W przedziale wiekowym od 9 lat wzwyż dla 10, 11, 12 latków. Czyli to są takie książki do czytania samodzielnego, ale też mam nadzieję, że rodzice lub dziadkowie mogą poczytać ze swoimi podopiecznymi.
Tak, jeśli dziecko jeszcze nie bardzo sobie radzi z samodzielnym czytaniem grubych książek, no bo to są powieści, to warto poprosić dorosłego trochę o pomoc, a może potem się uda samemu doczytać już, no bo jak to bywa, takie powieści wciągają i chce się wiedzieć, co będzie dalej, co się tam wydarzy. Też sprawdzony i bardzo dobry sposób na opowiedzenie dzieciom historii to jest wprowadzenie jakiejś tajemnicy, jakiegoś sekretu. W pierwszym tomie była to ta tytułowa szuflada, a teraz jest gabinet duchów, ale on znajduje się w zupełnie nieoczekiwanym miejscu, bo w szkole.
Tak, i ta tajemnicza szuflada oczywiście ciągle się przewija. Ona się będzie przewijała w kolejnych częściach tej serii, bo mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. To będzie taki motyw, który będzie powracał we wszystkich tych książkach. Uważam, że jest zabawny i sympatyczny. I rzeczywiście w tej części Maja idzie do szkoły, bo w poprzedniej części przyjechała do swojej babci, to były wakacje, więc jeszcze wtedy tylko poznawała nowe otoczenie, a teraz poznaje nowe otoczenie, otoczenie oczywiście również, ale w szkole. I to jest taka nietypowa szkoła, bo to jest taka bardzo mała szkółka w też trochę nietypowym miejscu, nie takim jak znamy wszyscy duże szkoły z dużą ilością uczniów. Szkoła Maj jest małym budynkiem w starej willi, ponieważ nowa, nowoczesna szkoła się dopiero buduje, a w tej chwili klasy właśnie mieszczą się w takiej willi, która typowym budynkiem szkolnym nie jest. No i właśnie z tego względu, że to jest taka stara willa, to ma wiele sekretów, zagadek i tajemnic. No a Maja i jej przyjaciele oczywiście uwielbiają te tajemnice rozwiązywać, a my jako czytelnicy i ja jako autorka lubimy o nich czytać i lubimy też je odkrywać.
Przypomnijmy jeszcze dzieciom, bo przecież pewnie nie wszystkie czytały pierwszy tom, dlaczego właściwie ta Maja jest u babci? Nie tylko w czasie wakacji, ale również kiedy zaczyna się rok szkolny.
Jej rodzice są naukowcami, prowadzą badania związane z klimatem i w tej chwili przebywają na Spitsbergenie, gdzie badają właśnie klimat, zmiany klimatu. Maja nie mogła z nimi pojechać, ze względu na to właśnie, że to jest wyprawa badawcza, jest to daleko, no i też byłaby pozbawiona rówieśników szkoły.
A nie jest to za bardzo też miejsce dla dzieci.
Tak,
z trudnym
niezbyt
klimatem.
Gościnny klimat, chociaż oczywiście bardzo ciekawe miejsce. Rodzice mają z nią nieustający kontakt przez nowoczesne media, których nam teraz nie brakuje, przysyłają jej filmiki, także ona jest w ciągłym kontakcie ze swoją rodziną, co oczywiście nie oznacza, że za nimi bardzo nie tęskni i że to nie jest dla niej trudna sytuacja, ale mieszka u swojej babci i którą bardzo kocha, to też jest taka niezwykła osoba, bo to jest bardzo, proszę Państwa, nowoczesna babcia, która trenuje zumbę, ma mnóstwo zainteresowań, zajmuje się ogrodem, działa w klubie seniora i w ogóle jest żywiołem energii i taką babcią bardzo, bardzo taką hop do przodu. I Maji jest bardzo dobrze u babci, no ale oczywiście wiadomo, że z rodzicami jest najlepiej, więc też tutaj musi się też zmierzyć z takimi problemami trochę związanymi też z tęsknotą za rodziną i też z tymi wyzwaniami, które rodzi pierwszy dzień w nowej szkole.
Właśnie, bo to jest sytuacja, która przytrafia się dzieciom w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. A przeprowadzka do nowego miasta, albo w ogóle wręcz wyprowadzka z kraju, albo właśnie powstaje jakaś nowa szkoła w okolicy, trzeba się przenieść. To jest jeden chyba z największych stresów, jakie może przeżyć takie dziecko w wieku Mai, czyli 9-10-11-letnie.
Też mi się tak wydaje. Ja jako matka też się musiałam zmierzyć z takim problemem, czy z takim wyzwaniem właściwie, bo to nie jest problem, a wyzwanie. Mój syn także zmieniał szkołę. Był trochę starszy niż Maja, bo zmienił szkołę w 7 klasie, ale doskonale pamiętam te wszystkie niepewności, lęki, takie obawy takiego młodego człowieka związane z tym, jak się odnajdzie w nowym środowisku, czy ta szkoła go dobrze przyjmie, czy znajdzie przyjaciół, czy będzie mógł tam żyć podobnie jak w tej swojej poprzedniej szkole i czy mu się tam po prostu spodoba, czy zarówno to środowisko jego przyjmie, jak i on przyjmie to środowisko pozytywnie.
Bywa tak, że taki uczeń właśnie, który trafia do zgranej już przecież klasy, właśnie w tej 5., 6. czy 7. klasie, już do końca będzie nowy. Nigdy tak. nie będzie częścią tej grupy, do której przynależy.
Tak, i to jest zawsze taki moment bardzo trudny dla zarówno tego młodego człowieka, jak i dla jego rodziny, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I tutaj też taka obecność tych dorosłych, takie towarzyszenie w tym trudnym momencie, zrozumienie, rozmowa też jest bardzo ważna. I tutaj w tej książce też jest trochę to opisane, jak ci dorośli, którzy są związani z Mają, czyli właśnie jej babcia, sąsiedzi z tego domu, w którym babcia mieszka, bardzo jej życzliwi, zarówno babci, jak i właśnie Mai, pomagają jej też przezwyciężyć te lęki, te niepokoje i też ten debiut w szkole, bo ona cały czas to podkreśla, że to jest taki trochę dla niej debiut jak na scenie dla aktora, uczynić takim bardziej przyjaznym, takim bardziej bezpiecznym momentem w jej życiu i myślę, że może też naszym czytelnikom też to może troszeczkę pomoże w przezwyciężeniu takich swoich obaw, uczniowie, że i też się będą musieli z tym zmierzyć. Bo to jest oczywiście z jednej strony zmiana szkoły, ale też wiele osób staje przed tą chwilą, kiedy pierwszy raz idzie też po raz pierwszy do szkoły, do pierwszej klasy i też podejrzewam, że różne niepokoje temu towarzyszą. Oczywiście jest na pewno takie radosne zaciekawienie, no ale zawsze zmiana rodzi jakieś takie obawy.
My jesteśmy w wielkim mieście, w Krakowie i takich szkół u nas właściwie nie ma, bo my mamy właśnie te molochy najczęściej, wielkie budynki, w których równocześnie przebywa przynajmniej kilkaset dzieci. Maja ma to szczęście, że może popróbować nauki w takiej małej szkole, w której na przykład jest tylko jedna klasa z jednego rocznika, a w tej klasie jest tylko kilkanaścioro dzieci. W swoich podróżach po Polsce, kiedy spotykam się z czytelnikami, bardzo często trafiam do takich szkół i one mają zwykle niesamowity klimat, bardzo fajnych nauczycieli i też takie dzieci, które wydają się, że w tej szkole mają swój drugi dom. To jest taka wymarzona sytuacja i może dlatego też Mai tutaj dosyć łatwo udaje się wejść w tę nową sytuację, no ale też pomagają jej koledzy, których przecież zna już z czasów wakacyjnych.
Tak, to jest rzeczywiście duże ułatwienie dla Mai, bo piątka jej przyjaciół jest z nią w klasie. Tak jak już tu powiedziałyśmy, w jej klasie jest tylko 17 osób, a ona już pięcioro zna, więc no rzeczywiście zna dużą część swojej klasy, więc to na pewno jest ogromne ułatwienie dla niej. I rzeczywiście cała ekipa badaczy, czyli wszyscy jej przyjaciele, z którymi razem rozwiązywała w wakacje zagadki, są z nią w klasie, więc to wejście w to środowisko szkolne jest rzeczywiście dużo łatwiejsze. I ta szkoła jest bardziej dla niej przyjazna. I myślę, że dlatego łatwiej jej też jest od razu zająć się takimi tajemnicami, które w tej szkole się toczą, mają miejsce, niż właśnie jakimiś takimi swoimi smutkami, swoimi takimi małymi obawami i lękami. I dlatego od razu tutaj ta akcja związana z gabinetem duchów się pojawia praktycznie od pierwszego dnia szkoły.
Wszystko powiedziałyśmy o tej szkole, o tej Mai, o jej rodzinie, o jej przyjaciołach, ale nic nie powiedziałyśmy o gabinecie duchów, bo to zostawiamy teraz wam, czytelnikom tej książki. Nie chcemy o tych wszystkich tajemnicach tutaj zbyt wiele mówić. Gdzie ten gabinet duchów? Co tam się z nim w przeszłości działo? Dlaczego tak to bardzo frapuje Maję i jej kolegów? To wszystko będzie w książce. Bardzo fajnie też zilustrowanej przez Kasię Kołodziej.
Tak, ilustracje uważam są ogromnym, jeżeli nie po prostu podstawowym atutem tej książki. Jestem ogromnie wdzięczna pani Kasi Kołodziej, która przecudownie się w ogóle wczuła w atmosferę tej opowieści. Już sama okładka jest prześliczna z Mają, która kładzie palec na ustach, czyli wiemy, że co z jakąś tajemnicą będziemy mieli do czynienia. Szkoła jest cudownie odtworzona. Jeszcze tutaj mamy takiego tajemniczego ptaka zaraz przy tytule, więc no już sama okładka nas zachęca do otwarcia tej książki, do zanurzenia się w tą historię i do rozwiązania tej tajemnicy, którą też tropi nasza ekipa badaczy, bo wiemy, że już ta okładka nam obiecuje, że no to będzie coś ciekawego i że sami też będziemy mogli tym tropem pójść i na pewno jakieś wskazówki tutaj będą rozrzucone na stronach, no i być może rozwiążemy tą zagadkę nawet wcześniej niż cała ekipa badaczy.
Ha, no to jest duże wyzwanie. Słyszycie, co zaproponowała wam autorka? Pani Agnieszka Krawczyk w książce Maja i Gabinet Duchów. Ta książka ukazała się w wydawnictwie Frajda, zilustrowała tę książkę Kasia Kołodziej. Ja dzisiaj mam jeden egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Gabinet Duchów. A pani bardzo dziękuję za wizytę w programie.
Dziękuję serdecznie. Just
come and get it. I na koniec coś zupełnie niezwykłego. Książka, która właściwie jest komiksem, ale też nie mało w niej tekstu. Książka, która nosi tajemniczy tytuł Kurzol, gdzie podział się sen. Została wydana przez wydawnictwo Agora dla dzieci. Ma dwoje autorów, to Boguś Janiszewski i Nikola Kucharska, bo tak samo ważne jak tekst są tutaj ilustracje. A Kurzol, gdzie podział się sen, to jest połączenie takiej tradycyjnej opowieści z komiksem. To niezwykła para, bo Boguś Janiszewski to autor kilku książek, które opowiadają dzieciom różne trudne tematy w swoich książkach, a Nicola Kucharska, a znacie ją doskonale z Alfabetu, zilustrowała mnóstwo książek. Bardzo wiele wśród nich to właśnie takie książki non-fiction, czyli książki opowiadające prawdziwe historie. Ale czy prawdziwą historią jest historia stworka, który jest cały z kurzu i który mieszka pod łóżkiem? Posłuchajmy, jak to się wszystko zaczyna, bo książce towarzyszy też wydany przez wydawnictwo Agora audiobook, który jest przeczytany przez kilka osób, między innymi Dawida Dziarkowskiego, Annę Ryźlak, Monikę Chrzanowską i Ewę Abart. To teraz fragment.
Rozdział pierwszy, w którym Antek poznaje Kurzola. Tej nocy Antek nie mógł zasnąć. Zwykle było tak, że przykrywał się kołdrą, zamykał oczy i po chwili odpływał. Ale tym razem sen nie nadchodził, jak na złość, bo jutro z samego rana chłopiec miał jechać z tatą do hotelu. Hotel był w sumie mało ważny, ale przy nim znajdował się wielki akwapark z największą zjeżdżalnią, plażą z prawdziwym piaskiem i sztucznymi falami. No i w tym cały kłopot, bo zmęczonym i niewyspanym można być, jak się idzie do szkoły, a nie na wodne szaleństwa, które Antek po prostu uwielbiał. Trochę to wnerwiające, że sen nie przychodzi wtedy, gdy go potrzeba. A może właśnie dlatego nie przychodzi? Że się go tak bardzo chce?
Przestaniesz się wreszcie wiercić?
Kto to powiedział? W pokoju poza nim nie powinno być nikogo.
Ja.
Powiedziało jakieś ja. Jakie ja? Zapytał jeszcze bardziej zdziwiony Antek.
Kurzol.
Powiedział Kurzol.
Aha.
Odparł Antek, który nigdy wcześniej nie słyszał o takim stworzeniu. Chłopiec poczuł, jak mocno bije mu serce. Co robić? Może zadzwonić do mamy. Mama wpadnie i sprawdzi, co to za jeden ten kurzol, a potem przytuli i sen od razu przyjdzie. A jeśli to już jest sen i nie ma żadnego kurzola, to wtedy starsza siostra Antka, Agata, na pewno wszystkiego się dowie i będzie miała wielką radochę z tego, że Antek boi się nocnych strachów i bez powodu budzi mamę. Przepraszam, co robisz pod moim łóżkiem?
Przepraszam? A co ty robisz na moim łóżku?
Śpię.
Chyba nie za bardzo, bo się wiercisz jak pchła na łańcuchu. Możesz już przestać?
Próbuję, ale mi to nie wychodzi.
Nie rozumiem. Ja to przykładam głowę do poduszki i od razu śpię jak patyk. No, chyba że ktoś mi się nad głową wierci, tak jak ty.
Raczej mówi się śpię jak kamień, a nie jak patyk.
Tak? Nie wiedziałem. W sumie to jeden kot.
Antek pomyślał, że gdy przesunie się na brzuchu do krawędzi łóżka i opuści głowę, to zobaczy kurzola. Był bardzo ciekaw, jak on wygląda. A jeśli kurzol będzie wielki i straszny, to szybko się wycofa i schowa pod kołdrę. A jeśli będzie niestraszny i mały, to się z nim rozmówi. Bo to nie jest w porządku wprowadzać się do czyjegoś pokoju bez pytania. He? Ty tu tak sobie jesteś?
A co? Nie widać?
Skąd się wziąłeś?
Z kurzu, normalnie.
Nie wiedziałem, że ktoś mieszka pod łóżkiem.
A kiedy ostatnio pod nim sprzątałeś?
Antek potrzebował chwili, aby zastanowić się nad pytaniem kurzola. Niestety chłopiec, choć naprawdę mocno myślał, nie mógł sobie przypomnieć nawet jednego małego sprzątania. Czasem, kiedy mama już bardzo cisnęła, układał rzeczy na biurku albo zbierał ubrania z podłogi. Ale żeby zaglądać pod łóżko? Kurzol patrzył uważnie na chłopca. Choć ten nic nie powiedział, kurzol domyślił się, co oznacza to milczenie.
Tak czułem. Kurz jest tym, co każdy kurzol lubi najbardziej. To nasze naturalne środowisko. Kiedy wy, ludzie, nie sprzątacie, pojawiamy się my, to proste jak gwóźdź.
Przecież nie mówi się, że coś jest proste jak gwóźdź, tylko że jest proste jak drut, pomyślał chłopiec. A kiedy jest wszystko jedno, to nie jest jeden kot, tylko jeden pies. Tak mu się przynajmniej wydawało. A może po kurzolsku mówi się inaczej? Tak czy siak, Antek postanowił, że nie będzie pouczał kurzola. Szczególnie na początku znajomości.
No dobra, ale co z tym twoim snem? Czemu nie przychodzi?
Nie wiem.
Wsuniesz się bardziej? Tak się trudno gada.
Kiedy Antek zszedł na podłogę i zajrzał pod łóżko, zobaczył, że kurzol ma tam całkiem przytulne mieszkanko. Było w nim wszystko, czego potrzeba do życia, przynajmniej do życia pod łóżkiem. Sam kurzol, który wcześniej wydawał się malutki, teraz jakby się powiększył. A może to Antek się zmniejszył? Trudno powiedzieć.
Musimy coś z tym zrobić, bo jak będziesz się dalej tak wiercić, to się naprawdę wkurzę. A chyba nie chcesz, żeby kurzol się wkurzył. Co?
Chłopiec był nawet ciekaw, jak wkurza się kurzol.
Co?
Ale w końcu może to sprawdzić innym razem.
Co?
Tymczasem kurzol zaczął przeglądać szuflady w swojej kurzolskiej komodzie.
Mam tu coś, co może ci pomóc. Tylko nie pamiętam gdzie.
Jakieś ziółka na sen? Moja babcia Stasia taki pije.
Ziółka to są dobre, ale dla starych dziadków. Ty potrzebujesz czegoś mocniejszego. No, proszę. Jest to, czego szukałem.
To, czego szukał kurzol i co wreszcie odnalazł, wyglądało jak kawałek starej deski. Antek nie rozumiał, jak to coś ma mu pomóc w zasypianiu. No, chyba że kurzol chce tym kawałkiem walnąć Antka w głowę. Ale na taki sposób usypiania Antek na pewno się nie zgodzi.
Kurzol, gdzie się podział sen? Boguś Janiszewski i Nikola Kucharska napisali i narysowali tę książkę wydaną przez Agorę dla dzieci. I my słuchaliśmy teraz fragmentu z audiobooka, ale ja mam do rozdania książkę w wersji papierowej. I proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Kurzol. I to była już ostatnia propozycja dziś w programie. My usłyszymy się za tydzień, parę minut po godzinie 9:00. Będą znowu ciekawe książki i będą znowu fantastyczni ich twórcy, autorzy i ilustratorzy. Na pewno też czegoś posłuchamy. A dziś życzymy wam dobrej niedzieli. Wojciech Gruszka i Barbara Gawryluk.